Macie dobry czas przed Panem dzisiaj? Amen, dobrze się macie? Męczycie się tutaj, czy nie? Chcielibyście, żeby był koniec, czy nie? Ja też nie, wiecie, ja się tak dobrze czuję z Wami. Kiedy żeśmy stali podczas powieczerzy, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, rzadko mi się zdarza, kiedy prowadzone jest uwielbianie, stać tutaj. Z reguły stoję tam. Chcę Wam powiedzieć, po pierwsze jest niesamowite, jak tu słychać, a po drugie jest niesamowite, kiedy otwarłem oczy i przerwałem na chwilę śpiewanie i zobaczyłem Was. Niektórzy z Was trzymali ręce podniesione, modlili się i wiem, że to był widok dla Pana, to były słowa dla Pana, ale poczułem jak bardzo miłuję moich braci, moje siostry, poczułem jak cenny jest Kościół, który modli się przed Panem i pomyślałem, cudowny widok ma Pan Bóg, kiedy widzi nas, jak się razem modlimy. Chwała Jemu, niech będzie.
Chwała.
Wiecie, chciałem się dzisiaj z Wami dzielić takim słowem, które tak trochę, nie chcę powiedzieć nie w 5, nie w 10, ale tak trochę nagle przyszło mi do głowy. Wczoraj siedziałem i przygotowałem sobie nabożeństwo, miałem bardzo lwią część konspektu gotową, przygotowywałem się, aby dzielić się na temat życia króla Saula, tak jak obiecałem, że chcę trochę o królach mówić. Zacząłem mówić o Samuelu i chciałem teraz powiedzieć o Saulu. I kiedy już prawie miałem skończone, poczułem taki niedosyt. Nie wiem, czy kobiety, chyba kobiety to czułem, jak obiad zrobią, że to jeszcze nie jest ta zupa. Że coś jeszcze brakuje temu. I zupełnie inna rzecz jakby od jakiegoś czasu za mną chodziła i postanowiłem pisać to, co mam na sercu, pisać zachęcony tym, co wokół ludzie mówią, czy zainspirowany bardziej, bo nie zawsze to, co wokół się mówi, jest zachęcające. I chciałem się dzielić z Wami takim słowem, które zatytułowałem, gdy nadciąga huragan. Dlatego, że w wiadomościach, o czym ostatnio najwięcej mówiono, o huraganach, przeszła Katrina, tysiące ludzi bez dachu nad głową, różne wnioski, opinie i tak dalej. Uderzyła Rita, różne rzeczy się działy, było łagodniej i ludzie wrócili do domu i okazuje się, że nad oceanem formuje się kolejny huragan. Pomyślałem sobie, w jakich dziwnych czasach przyszło mi żyć. Wiele o tych huraganach mówiono i chcę Wam powiedzieć, że w cieniu tych huraganów pozostały huragany w Wietnamie, które pustoszą dosłownie całe miejscowości, dosłownie w tym samym czasie, kiedy huragany uderzyły w Stany Zjednoczone, uderzyły w Wietnam, w Chiny, wielu ludzi zginęło, tam to były z kolei tajfuny. Wiele, wiele takich rzeczy się dzieje. Burze, powodzie po całym świecie i wszystko to nazwałbym, że to są takie huragany, takie burze. Pogoda uderza i wiecie, człowiek dumny, maleńki, stał jak taka pchła na grzbiecie słonia i mówił, wszystko mogę. A Bóg mówi, nic nie możesz, beze mnie nic nie możecie. I pogoda i to, co się dzieje z pogodą, zdominowało nasze myśli. I większość z nas wie, że te zmiany, które się dzieją, te huragany, które uderzają, to niszczycielskie siły, które pustoszą różne kraje, wiemy, że te rzeczy są wynikiem tego, jak zaniedbaliśmy w mniejszej lub większej mierze nasze środowisko. I nie zawsze to zależało od nas, ale wszyscy cierpimy. Wiecie, czasami mówią jakiś program, nie wiem, oglądam National Geographic i mówią, że nie przechodźcie obojętnie, musicie coś zrobić, żeby ocalić białe niedźwiedzie. Ja sobie zadałem, a co ja mogę zrobić? Co ja na Okrzowie mogę zrobić, żeby białe niedźwiedzie ocalić? Nie wiem, co mogę zrobić. Wiem, że katastrofa jest, że giną, ale czasami cudze zło jest dalekie, ma wpływ na świat, wbrew pozorom ich śmierć oznacza naruszenie pewnego łańcucha i czasami nie z naszej winy te huragany, które nadchodzą, środowisko zanieczyszczone, topnieją lodowce. Nie zawiniliście, nikt z nas tu właściwie nie jest winny, że topnieje lodowiec. Albo bardzo mało winny, może tam używaliśmy coś innych takich produktów. Ale prawda jest, że na świecie przychodzą huragany, ale nie o pogodzie dzisiaj chcę mówić. To mamy w telewizji. Ale to, co widzę w wiadomościach, sprawiło, że zacząłem myśleć o takich burzach i sztormach naszego życia. I zastanawiałem się wczoraj, jaki one mają związek, czy jest jakieś podobieństwo między burzami w moim życiu, które przeżyłem, które może się formują i jeszcze ich nawet nie widzę, czy burzami, które wy w życiu przeżyliście. Wielu z was siedzących tu na tym miejscu przeszliście przez niejedną dolinę cienia. Niejedna burza przeszła nad waszym życiem i zdawało się, że nie będzie z was to zbierać, a jednak jesteście i trwacie przed Panem. Wiem jedna rzecz, którą pierwszą jakby zauważyłem, że huragany naszego życia, te burze naszego życia mają taki sam sposób, taki sam powód. Zaniedbanie, naruszenie pewnej takiej duchowej ekologii czy duchowej moralności w naszym życiu. Nie zawsze jesteśmy my tego winni, ale cierpimy z tego powodu. I większość rzeczy z fizycznego świata ma odniesienie w duchowym i na odwrót. Po huraganie przychodzi zniszczenie, widzimy, co się dzieje. Wielu z was przeszło takie huragany w swoim życiu. Takie jak ci Amerykanie tam przeszli, tylko że oni fizycznie, a wy duchowo, a czasami to było duchowe, ale i fizycznie, bo ciało zostało również naruszone. Pomyślałem sobie, jak taki huragan wygląda. Co po takim huraganie mogę zrobić dla ludzi? Ludziom po huraganie nie potrzeba uwag. Nikt nie potrzebuje po huraganie, wiesz, ja ci teraz doradzę. Słuchaj, po prostu źle zbudowałeś dom w złym miejscu. Mogłeś się ubezpieczyć albo coś w tym stylu. Ludzie po huraganie, po klęsce potrzebują wody, potrzebują kocy, termosów, a ludzie po duchowej klęsce żywiołowej, po duchowym huraganie, po duchowym upadku, kiedy im się zdarzy duchowo upaść, też potrzebują ciepła, potrzebują świeżej wody, duchowej wody od Pana Jezusa, potrzebują po prostu opieki. Wiecie, widziałem już ludzi rozpaczających, kiedy te wiatry życia zwiały im dom, dzieci i rodzinę. Byłem w miejscach, gdzie ludzie kiedyś miał rodzinę, kiedyś miał dzieci, kiedyś miał żonę i z różnego powodu, czy męża kiedyś miała, i z różnego powodu, nie zawsze z ich winy, nie zawsze mogli się nawet doszukać ludzie swojej winy, bo czasem winą był alkoholizm, narkomania, coś tam jeszcze, jakieś awantury, ale czasami właściwie człowiek nie mógł znaleźć winy. Widziałem moich przyjaciół płaczących nad grobami żon, widziałem moje znajome przyjaciółki płaczące nad grobami mężów, widziałem ludzi, przez których życie przeszedł huragan, dosłownie tajfun, zmiatając to, co kochali. Dom, dzieci, rodzinę. Widziałem moich przyjaciół, jak burze życia dotykały tych, których kochają, i stali i już ręce mieli rozłożone, nie wiedzieli, co zrobić. Widziałem chrześcijan walczących pośrodku takiej burzy. Ja akurat w tym czasie stałem w zacisznym porcie. Nie mogłem zrobić nic oprócz modlitwy. Ja akurat byłem dobrze zacumowany, ale u nich było źle. A były chwile, kiedy ja zmagałem się z burzą. I wiedziałem, że nikt mnie nie zrozumie, bo akurat inni byli w porcie bezpieczni. Tak jest w naszym życiu. Wiecie, nauczyłem się uważać, jak oceniam i jakie wnioski wyciągam z cudzego bólu, z cudzych nieszczęść, bo Bóg jest sędzią najwyższym, Bóg jest naszym Ojcem, Bóg widzi nasze serce. I wiem, że powiem wam jedno, jeżeli dzisiaj tu jesteś i idziesz przez burzę w swoim życiu, burze nie trwają wiecznie, jeżeli tu dzisiaj jesteś i masz taki akurat dobry czas, w takim zacisznym porcie jesteś, wszystko jest spokój w gruncie rzeczy, w porcie nie stoi się cały czas. Zgadzacie się ze mną? Raz jest w życiu dobrze, raz jest w życiu źle, prawda? Takie jest życie. I pamiętam jeden film o huraganie, o statkach walczących na morzu z huraganem, jak z portu przez radio do nich wzywali. I ci, którzy siedzieli w tym zacisznym porcie, mieli ciepło, popijali kawę, ale przez radio było słychać krzyki, wrzaski, próbę rozmowy, próby wzywania pomocy gdzieś tam z ciemnego, spienionego oceanu. I czasami takie SMS-y, jak takie odpadki, jakby jakieś odblaski właściwie cudzej tragedii docierają do nas. Gdzieś tam słyszymy, że komuś coś się stało i przeszedł po nim huragan i nie wiadomo, co się z nim stanie. O takich huraganach chcę powiedzieć. Wiecie, mamy wszystko, co trzeba, kiedy nadciąga deszcz. Nikt nie wzywa do ewakuacji całego miasta, bo deszcz ma przyjść. Większość ludzi ma jakiś tam dach. Ale jeśli idzie od huragan, to wtedy nic nie jest pewne i takie huragany życia przychodzą w nasze życie czasami. I chciałbym o nich dziś powiedzieć, o tym, co możemy zrobić, kiedy idą, dlatego że sam myślę, w jaki sposób ja mogę wierniej stać przed Bogiem, kiedy coś się dzieje w moim życiu. Każdy z was, jak tu siedzicie, już powiedziałem, idzie przez sztormy życia. Zgadzacie się? Jest tu ktoś, kto bowiem, ja nie wiem, o czym ty mówisz. Sztormy? Zawsze było dobrze. Nigdy tak nie jest. Każdy z was miał sztormy życia. Takie, że zdawało się, że rozbije go o skały. Nikomu nie muszę tego objaśniać. Sztorm to jest taki intensywny czas, gdy problemy, trudności piętrzą się tak, że czasami nam się zdaje, że nie przetrwamy, że dosłownie nie przebrniemy na drugą stronę. Ważne jest, co z nas zostanie potem. Chcę wam pokazać teraz dwa pewne obrazy. Niedawno w telewizji pokazywali Nowy Orlean, to był chyba, jakieś miejsce w Stanach Zjednoczonych. I Amerykanie pracowali, rozbierali jakiś dom i mieli w tym miejscu budować nowy. I kamera podjechała do mężczyzny. Potężne, silne chłopisko, stał z siekierą i tam pytają, co teraz będzie. No mówi, co będzie? Odbudujemy dom. I jeszcze śmieje się, wiecie, do kamery. Pomyślałem sobie, co za niezwykła postawa. Faktycznie dom za człowiekiem właściwie w ruinach. Jakieś deski i jakieś tam kikuty sterczą z ziemi. Ale ten człowiek mówi, odbudujemy ten dom. Jeszcze się śmieje, stojąc z tym toporem. Wielki facet, wiecie, w koszulce, spocony, brudny i mówi, budujemy. Niesamowite. Obraz numer dwa. Mój przyjaciel, pastor, pojechał na usługę. Też w Ameryce, też w tym samym kraju. Do człowieka, którego żona na wózku inwalidzkim wywoziła przed piękny dom, bo stracił całkowicie chęć życia. Zachorował tak, że nawet chodzić nie może. Jak roślina. Ma wszystko, właściwie materialnie nie znikło mu nic. Ale stało się coś tu. Stało się coś tu, że jest jak roślina, jak marchewka w doniczce, wwożona na kółeczkach. Nawet do obligacji sam nie zajdzie. A kiedyś był człowiekiem sukcesu. Ale przyszła depresja, która go tak wypaliła, że nie zostało z niego nic. I teraz ta kobieta zwróciła się do kościoła o pomoc i oni się modlą i liczą na Boży cud w życiu tego człowieka. Dwa obrazy. W jednym człowiek stoi brudny, spocony, z toporem, za nim dom w ruinach, ale wszystko tu i tu ma w porządku. Co jest ważniejsze, żeby po takim sztormie zostało w nas? To jest moje pytanie. Czasami może stracimy coś, ale chcę wam powiedzieć, bardziej niż wszystkiego innego szczerze swego serca. Jeśli tutaj zwątpicie, to może nawet nic się nie stanie. Może nawet to, co wyglądało strasznie, przejdzie i niewiele stracicie, ale nie będziecie się mogli podnieść i życie będzie tak, jak gdybyście nigdy niczego nie mieli. Lecz jeśli taki huragan dużo wam zabierze, ale zachowamy Boży pokój, zachowamy pokój w sercu i trzeźwość naszego myślenia, zaraz przejdę do Słowa Bożego, bo nie chcę niczego od siebie powiedzieć. To chcę wam powiedzieć, nawet z największych ruin, Bóg, jeśli kogoś podnosi, to podnosi człowieka naprawdę w niezwykły sposób. Widziałem ludzi, którzy przepili wszystko. Zmarnowali całe życie. Przehulali dosłownie wszystko, co było cenne, a Bóg potrafił wziąć się za to życie. Niejednego takiego człowieka znacie. Sami na pewno pamiętacie choćby świadectwo brata Pieczyraka, prawda, który śpiewa. Kto słuchał jego świadectwo, ja byłem bardzo poruszony, miałem przyjemność na dwóch nabożeństwach usługiwać, gdzie on śpiewał. Jestem bardzo poruszony. Właściwie dosłownie facet został goły. Grzech go zrzucił na ziemię jak śmieć, ale Bóg podniósł niejednego takiego śmiecia, którym świat właściwie już poniewierał. Takiego mnie, takiego ciebie. Kogoś, kogo świat nie miał już w poważaniu. Pan nas zbawił. Chwała niech będzie Jemu. Czasami długo żeśmy wytrzymywali. Zdawało nam się, że jesteśmy kimś. Sztorm. Wiecie, w sklepie, w szkole, w pracy ludzie się śmieją, żartują, załatwiają sprawy, a ty idziesz przez sztorm. Ty nie rozumiesz, czemu się śmieją, bo masz taki czas. Byłeś w tym miejscu? Ja byłem w takim miejscu i wielu z was było, wiem o tym, że idziesz i nie rozumiesz, dlaczego ludzie, czemu oni się tak cieszą. Śmierć kogoś ukochanego, czasem nawet może rozwód, choroba dziecka, wyniki badań, które zwalają z nóg, człowiek idzie do domu, siada i się rozpłacze, bo nie ma już nic więcej do powiedzenia. Sztorm, a naokoło świat się śmieje, świeci słońce, dzieci się bawią na placu zabaw, ale ty idziesz przez sztorm. takim sztormie, mówię. Inni są obok, a ty po środku. I to jest sztorm, burza. Wtedy najtrudniej mieć pokój. Wtedy zapominamy o teorii, zapominamy o wszystkich kazaniach, o tym, jak to, co to trzeba było zrobić, zamknąć oczy i do ilu policzyć. Jak to tam było z tym wszystkim, ale takie fale smutku przykrywają wszystko. Ludzie czasem patrzą z boku i zastanawiają się, co z niego zostanie po tej katastrofie, czy coś w ogóle z niego zostanie. I o takich burzach życia właśnie chcę dziś mówić. Chcę wam powiedzieć najważniejszą rzeczą. Jeżeli idziesz, pójdziesz albo szedłeś już przez taki storm, jeżeli będziesz kiedykolwiek wrzucony na falę takiego życiowego sztormu, najważniejszą rzeczą podczas takich trudnych chwil i to, o co człowiek najbardziej się stara, to, czego najbardziej zaczyna brakować, to jest pokój. Zgadzacie się? To jest pokój. Kiedy źle się układa, tak trudno znaleźć pokój. Tak trudno mieć pokój. Pokój pośród sztormów jest tym, czego ludzie najbardziej pragną. Fizycznie dlatego właśnie wymyślono ubezpieczenia. Po co wymyślono ubezpieczenia? Że kiedy przyjdzie taki fizyczny storm, żebyś miał co? Jakiś pokój, trochę pokoju, że jednak odbudujesz. Ale nikt nie wymyślił ubezpieczenia. Przynajmniej nie słyszałem ubezpieczalni, które mógłbym pójść ubezpieczyć się na brak, na wypadek utraty wiary. Widzieliście ubezpieczalnię, do której można przyjść, położyć swoją polisę na stole i powiedzieć: straciłem wiarę we wszystko, nie mam już siły żyć, poproszę o moje ubezpieczenie. Nie ma takiej ubezpieczalni. A może jest? Wiecie, by go pokój jakoś uzyskać, ludzie zrobią wszystko. Żeby mieć pokój w trudnych chwilach życia, ludzie pojadą na najdroższe wakacje, zadłużą się na cały rok, żeby ten jeden raz gdzieś tam na Karaiby pojechać, bo to przyniesie im pokój. Wypalą sobie mózg narkotykami albo alkoholem. Znajdą kochanka, kochankę i zrujnują swoją relację z żoną czy z mężem, bo wierzą, że ktoś inny da im pokój, że z tym człowiekiem może będzie im lepiej. I dopiero często, kiedy opuszczą ręce, kiedy nic nie pomaga, jako zupełni przegrani, przypominają sobie ludzie stare, dobre słowa, ciągle świeże i prawdziwe. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27 werset. Większość z was może je powiedzieć na pamięć, nawet byście nie musieli otwierać. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Stare, dobre słowa. Dzięki, Panie Jezu. Pokój zostawiam wam. Człowiek czasami musi daleko zejść. Nie wiem, czy pamiętacie takiego boksera Ali. Pamiętacie go? Sławielki Ali. Na początku swojej kariery można to obejrzeć sami, jak macie programy takie satelitarne i pokazują nam historię sportu. Na początku swojej kariery Ali stał, mówi: jestem najlepszy. Nikt mi się nie przeciwstawi. Ali King. I bił się w pierś. I mówił: jestem najlepszy i nikt nie może stanąć mi na drodze. I niedawno właśnie w czasie takiego programu, chyba na Discovery, nie pamiętam, na którymś z kanałów, pokazywali tego Aliego później. Już jako siwego człowieka, wożonego na wózku, któremu się ręce trzęsą, któremu się głos trzęsie. I on skomentował tamte swoje wypowiedzi tylko w jeden sposób, że mówi: Bóg musiał mnie poniżyć, żebym zrozumiał, że tylko On może dać siłę. To były jego słowa. Nie wiem, o jakim Bogu mówił, nie wiem, w co on wierzy, ale tak powiedział. Widzicie, pokój zostawiam wam, pokój mu daję. My mówimy o Panu Jezusie. On jest naszym Bogiem, naszym Panem, naszym Królem. Dzisiaj w taki czas, tej spokojnej niedzieli, kiedy tu siedzimy w kaplicy, wszystko jest dobrze. Dlatego ja tak bardzo chcę, abyśmy nie byli, wiecie, takim religijnym zgromadzeniem, że przyszliście i teraz kaznodzieja mówi, a my wszyscy mamy ładnie złożone ręce i udajemy, że słuchamy i przytakujemy. Ja naprawdę mówię, pomyślmy dzisiaj o tym, jak się zwrócić do Pana, jak zapewnić sobie pokój w czasach, w których żyjemy, w jaki sposób mamy żyć i chodzić, aby zwyciężyć, aby dotrwać do końca, aby przejść. Pokój zostawiam wam. Zostawiam. Podoba mi się to słowo. Zostawiam. Zostawialiście kiedyś klucz pod wycieraczką? Jeśli tylko komuś powiecie, że zostawiam ci klucz pod wycieraczką, ale mu nie zostawicie, to tak naprawdę nie otworzy drzwi. Jezus nie tylko mówi, zostawiam wam pokój, a my mówimy, Panie, ale ja nie mogę znaleźć, nie zostawiłeś nic. On mówi, zostawiam i rzeczywiście zostawia. Tak jak powiedziałem, jak klucz pod wycieraczką, on tam rzeczywiście jest. Pokój? Panie, co masz na myśli? On mówi, mój pokój zostawiam wam, mój. Ja nie jakiś tam pokój zostawiam wam, mój pokój zostawiam wam. Zdarzyło się wam kiedyś spotkać człowieka, który szedł przez problemy życia i w niezwykły sposób sobie z nimi radził i mówimy mu wtedy, wiesz co, chciałbym tak jak ty umieć sobie radzić w tej sytuacji. Zdarzyło się wam coś takiego? Mówię, wiesz co, chciałbym tak jak ty umieć to jakoś tak przyjąć, bo ja nie wiem, co ja bym zrobił, gdyby mi się to stało. Ja znałem takich ludzi. Oni jakoś tak spokojnie do tego podchodzili. I mi się zdarzało być też kimś takim. I mówi się wtedy, chciałbym tak jak ty. Jezus mówi, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Abyśmy szli za Nim, aby właśnie w takiej sytuacji. Ja chcę powiedzieć dzisiaj Panu Jezusowi, Panie Jezu, chciałbym być tak jak ty. Kiedy przychodzi trudna sytuacja w moim życiu, chciałbym tak jak ty przez nią przechodzić, mieć ten cudowny pokój, to wyciszenie, które ty masz. Mój pokój daję wam. Jezus mówi, ja wam daję mój pokój. Co oznacza, że będziecie mieć mój pokój, Jego pokój w czasie waszego życia, w czasie waszych sytuacji, do waszego życia, do waszych sytuacji, do mojego życia, do moich okoliczności. On mówi, ja ci daję mój pokój. Zobaczcie, Jezus przeszedł przez tak wiele. Jezus przeszedł przez tak wiele i miał ten cudowny pokój i wyciszenie. Dużo przeszedł, a miał ten cudowny pokój i wyciszenie. Dlatego ja widzę coraz bardziej, ja potrzebuję Jego pokoju. Bo burzy i sztormów życia nie da się uniknąć. Im więcej jej mam lat, tym bardziej widzę, że one idą. I wiele z nich trzeba będzie przejść. Niektóre się uda ominąć, ale niektóre będę musiał przejść. I modlę się, Panie, chcę mieć Twój pokój. Pomyślałem sobie o tym, o tych sztormach. Jakie są najczęstsze sztormy? Jakie są kategorie? Wiemy, że kiedy zapowiadali ten huragan, to powiedzieli, że piątej kategorii to był ten najgorszy. Spadł do drugiej. Wszyscy mówili, ach, to już prawie nic. Pomyślałem sobie, jakie są te najczęstsze sztormy, burze naszego życia, tak z obserwacji swojego życia, waszego życia, moich znajomych. Jakie to są sztormy? I chcę wam powiedzieć pierwszym takim, o którym chciałbym powiedzieć, sztormem życia, który często naprawdę lęka nas, którego się boimy, to jest sztorm, który bym nazwał okoliczności poza naszą kontrolą. Tego rodzaju burz nie unikniemy w naszym życiu. Powiem tak, wiem, że was to nie pocieszy, ale większość naszego życia, większość takich rzeczy, opowiem, okoliczności pewnych w naszym życiu jest poza naszą kontrolą. Nic nie możemy zrobić. Opóźnienia pociągu. Co możesz z tym zrobić, kiedy stoisz na stacji? I mówią. Pociąg osobowy z Chełma do Lublina opóźniony 30 minut. Możesz nawet krzyczeć, że protestujesz. Jeśli będziesz to robił zbyt gwałtownie, to nie kolejarza, ciebie zwiną. Albo jeśli zapowiedzą w telewizji deszcz. Albo korki są, kiedy jedziemy samochodem. Oczywiście wiem, że w każdej z tych sytuacji Bóg może w cudowny sposób to zmienić. Jeśli coś się dzieje w naszym życiu, modlimy się i może przeprowadzić. Słyszałem, jak Bóg potrafił zatrzymać albo przyspieszać pociągi. Słyszałem, że Pan posyła i zatrzymuje deszcz. Słyszałem, że Pan prowadził samochodem kogoś na miejsce. Ale w większości wypadków w naszym życiu, wiecie, Bóg nie może ingerować w życie każdego chrześcijanina, żeby żył bez korków, bez kolejek, bez opóźnień pociągów. Bo byłaby anarchia na świecie. Prosty przykład. Pamiętam kiedyś w lecie, to było chyba do Dubienki, żeśmy wtedy jeździli z kimś z Białopola i ja mówię, ale piękna pogoda, no żeby tak jeszcze przez tydzień się utrzymała. A oni mi mówią, nie, nie. Ja mówię, Boże, daj deszcz. Teraz kogo Bóg ma słuchać? Do tego zmierzam. Są okoliczności poza naszą kontrolą. Wiecie, może nas to denerwować, nie mamy na to wpływu, ale właśnie taki storm, powiedziałbym, taka kategoria sztormu, okoliczności poza naszą kontrolą. A czasami to mogą być rzeczy naprawdę ważne. Czasem to mogą być rzeczy, które są życiowo, śmiertelnie ważne. Wiecie, pamiętam małżeństwo, które na nabożeństwie wyszło na środek i pragnęli mieć dzieci wiele, wiele razy. Prosili, modlili się, pragnęli mieć dzieci, ale jakoś nie mogli, nie wiedzieli czemu. Pamiętam kobietę, która chciała wychować dzieci, ale widziała, że już nie zdąży, bo rak zjadał ją zbyt szybko, żeby mogła zdążyć. I zdecydowała, że nawet nie podda się operacji. Chociaż lekarz jej powiedział, jeśli panią operujemy, to daje pani dwie szanse. Albo się go uda wyciąć, albo jeśli go zaatakujemy, to zje panią do roku. Albo jeśli go zostawimy, to z wielkim bólem i cierpieniem, ale wtedy daje pani jeszcze 10 lat. I ona zdecydowała się zostawić i nie operować. I umarła w potwornych cierpieniach. Byłem 2 tygodnie przed śmiercią przy łóżku tej kobiety, ale jej dzieci, wychowała swoje dzieci. Miała 4, jeśli się nie mylę, dzieci, wychowała wszystkie. Pamiętam przyjaciela, którego opuściła żona, który przyjechał do mnie aż do Estonii, kiedy mieszkałem. Siedział w naszym pokoju, w mieszkaniu w Estonii i płakał. I nie mógł zrozumieć dlaczego. Nie wiedział, czemu tak się stało. Czemu jego żona wybrała alkoholizm, picie i hulaszcze życie, kiedy razem chodzili do zboru i zostawili stary cały świat za sobą. Nie wiedział czemu. To była burza w jego życiu i ruina w jego życiu. Pamiętam znajomą, którą pobił mąż, a potem zostawił. I sama z małym chłopcem przyszła i ten sztorm życia okazał się zbyt wielki dla niej do wytrzymania. Wiecie, w życie tych ludzi uderzyły sztormy i to były okoliczności poza ich kontrolą, o których my czasami mówimy takie pyszne słowa. Nie ma ich w naszym klimacie. My w naszym religijnym, chrześcijańskim klimacie na szczęście nie mamy takich burz. Ale możemy mieć, bo klimat się psuje nawet, wiecie. Klimaty też się psują. Zapominamy, jak łatwo psuje się klimat. Grzech rodzi śmierć. Zmienia klimat, innymi słowami. Nie zawsze twój grzech. To nie zawsze twoja wina. Ale grzech rodzi śmierć. Zmienia duchowy klimat w domu, w rodzin i dzieci. Zapominamy. I kiedy taka burza przychodzi, taki sztorm, ludzie wokół wydają się szczęśliwi, ale ty masz burzę targającą we wszystko, w co wierzysz. Drzewa z korzeniami wyrywa, wtedy nawet korzenie to za mało. Tylko cud jest potrzebny. Innym takim wielkim sztormem, burzą są tragedie, na które nie mamy wyjaśnienia. To jest coś, co wielu ludzi doprowadza do szału, do depresji. Jeszcze by to przyjęli, ale dlaczego? Dużymi literami, dlaczego? Nie mają wyjaśnienia. Widzieliście wypadek autobusu w piątek? W wiadomościach chyba nie ma osoby, która nie słyszała. Coś wam powiem. Możemy różne rzeczy mówić. Nie wiem, dlaczego taki sztorm uderzył w życie tych ludzi. Ktoś mi może powiedzieć, że jechali do Częstochowy, to dlatego ja w to nie wierzę. Uważam, że jest to protestanckie przesądy to są. Nie wiem dlaczego. Wiem jedno. Zginęły dzieci kilku rodzin. I trwa sztorm w tych rodzinach. Uwierzcie mi, jacyś rodzice żyją w prawdziwym sztormie. W piątek rano pakowali dziecko, wkładali chłopakowi chleb, kanapkę może do chlebaka. Prasowała mama koszulę. W poniedziałek już syna nie ma. Niech mi nikt nie mówi, że się stało, bo do Częstochowy jechali. To są przesądy. Nie wiem dlaczego. Okoliczności, na które nie mamy wyjaśnienia. Zatonięcie Estonii. Pamiętacie prom Estonia, który zatonął? Wtedy mieszkałem jeszcze w Estonii. 989 osób, w tym dwie grupy misyjne młodzieży, które przyjechały głosić Słowo Boże, roznosili Biblię, zwiastowali Ewangelię w Estonii, poszli na dno z całym promem. I nie przeżyli. Jak trudno jest, kiedy człowiek nie może znaleźć odpowiedzi dlaczego, wymyśla sobie dlaczego, a nie ma odpowiedzi na to dlaczego. Można by też powiedzieć, no, sztorm Katrina, który uderzył w Nowy Orlean. Ja wiem, że Nowy Orlean jest centrum czarnej magii na całą Amerykę. Ktoś powie, no może dlatego, ale w takim razie dlaczego nie uderzył we Włochy, gdzie jest 5 razy tyle magii? No może ktoś powie, no ale tam czarni zaniedbywać zaczęli chrześcijaństwo. Jeśli huragany uderzają za zaniedbanie chrześcijaństwa, to Niemcy powinny być starte z mapy świata. Najbardziej neopogański kraj świata to są Niemcy, nie wiem czy wiecie o tym, statystycznie. Jest największa ilość odsetek ludzi, którzy w drugim pokoleniu odżegnali się od chrześcijaństwa. Najbardziej pogański, neopogański, przepraszam, kraj świata to Niemcy. I w ogóle Europa Zachodnia staje się najciemniejszym, najbardziej mrocznym kontynentem, jeśli chodzi o Ewangelię. Nie Afryka, nie Azja, nie Ameryka Południowa, Europa. Nie wiem dlaczego, ale są właśnie takie sztormy, tragedie, na które nie mamy wyjaśnienia i szukamy naszego dlaczego. Jeszcze innym rodzajem takiej burzy są, to jest już prawdziwa burza, to jest prawdziwa katastrofa. Ludzie, których nie da się zmienić, to jest dopiero burza w życiu. Ludzie, których nie da się zmienić, a są w naszym życiu, muszą być i nie da się jakoś tak przeprowadzić, żeby ich nie było. Ludzie odrzucający jakąkolwiek zmianę, kooperację, rozmowę, nie przyjmujący rad. Nie możemy zrozumieć, dlaczego nie chcą zmienić się na lepsze. Łatwo utracić pokój, kiedy my próbujemy kogoś takiego zmienić. Męża pijaka, o którym mówisz, no usiądź, porozmawiamy. On, tam będę rozmawiał. Nie da się. On nie będzie rozmawiał. Zbuntowanego nastolatka. Współpracownika, gbura, z którym nie da się rozmawiać. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy są katastrofą dla życia. Sztormy. Pan Bóg obiecał nam pokój. Pokój, który przewyższa nawet rozum, który przewyższa wszystko. Nie tylko nas zbawił, nie tylko nas ulecza, ale obiecuje nam pokój. Wiecie o tym, bracia i siostry, że jedno z jego imion brzmi Jehowa Shalom. Piękne, nie? Jedno z jego imion brzmi Jehowa Shalom. Bóg pokoju, Bóg, który obdarza pokojem, Bóg, który daje pokój, który nie jest tak kruchy jak światowy pokój, który się rozbija, który nie jest tak kruchy jak pokój naszych koalicji politycznych i tak dalej. Widzicie, jaki pokój między nimi, nigdy nie wiadomo, kiedy się pobiją. Pokój od Boga, chcę wam teraz coś powiedzieć, coś, co zaczynam odkrywać, co się modlę. Posłuchajcie, pokój od Boga nie jest czymś, na co trzeba zapracować albo zasłużyć. Jezus powiedział, daje. O zbawieniu powiedział, że daje i o pokoju powiedział, że daje. Jedno i drugie jest oparte na gruntownym przestrzeganiu Słowa Bożego. Myślę, że to powód, dlaczego wielu ludzi nie ma pokoju i nawet nie zabiegają o niego. Dlatego, że uważają, że pewnie nie zasłużyli, żeby go mieć. Nikt nie zasłużył. To jest dar. Każdy Boży dar jest tak cenny, że nikt z nas na niego nie zasłużył. Nie trzeba o niego żebrać i mieć nadzieję, że może na loterii takiej u Pana Boga, jak wizowa loteria jest, może wygram pokój, ja akurat będę miał. Bóg mówi, ja wam daję. Ja wam pokój mój zostawiam, daję. On jest Jehowa Shalom. Bóg pokoju, który daje pokój. Boży pokój to nie jest jakaś, wiecie, perfuma. To nie jest nastrój, zapach albo coś, co można gdzieś pokazać na mapie i powiedzieć, o tu jest Boży pokój, tu trzeba jechać. Boży pokój to jest osoba. To jest osoba, która musi zamieszkać w naszych sercach, w naszych domach i w naszej pracy. To jest osoba, którą nasze stare ja, nasze charaktery często wykreślają i w ogóle nie biorą pod uwagę w czasie decyzji. Osoba Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. On jest pokojem naszym. On dał pokój i jest pokojem. Gdy mówił, zostawiam wam pokój, mówił, daję wam siebie samego, abyście mnie mieli w trudnych sytuacjach. Posłuchajcie, pokój nie ma nic wspólnego z życiem, w którym nie ma żadnych problemów. Zgadzacie się? Chcielibyście mieć kaznodzieję, który wam zwiastuje z kazalniczy, że jest możliwe życie bez problemów? To jest niemożliwe. To jest utopia, jest oszukiwanie ludzi. Może myśli ktoś, nie wiem, muszę więcej zrobić dla Boga, to może wtedy jakoś ten pokój od Niego wyproszę i wtedy życie będzie lepsze. Chcę wam powiedzieć więcej. Można powiedzieć tak dla Ewangelii, można powiedzieć tak dla Pana Jezusa i mieć więcej problemów niż się miało wcześniej. Mogę przytoczyć tysiące przykładów na to. Byli ludzie, którym się żyło dobrze, dopóki nie poszli za Panem Jezusem. przynajmniej z punktu widzenia naszej wygody i świeckiego rozumowania. A Bóg mówi, wy zostawiliście dla mnie wszystko, a ja wam przygotowałem nagrodę w niebie. I dlatego się nazywamy wierzącymi. Bo gdyby nagrodę już teraz dało się przeliczyć, to bym nie był wierzący, tylko wiedzący. Jestem wierzący, wierzę w zbawienie, wierzę w Jego łaskę, wierzę w to, że przygotował miejsce. We wszystko, co mówi, wierzę. Nie wiem, ale wierzę. Niektóre rzeczy już wiem, bo doświadczyłem, ale większość wierzę. Coś wam powiem. Problemem nie są sztormy. To jest moje drugie odkrycie. Problemem jest to, że niewielu z nas wie, jak je przetrwać. Bo jak już wiemy, jak coś przetrwać, to nie jest problemem. Pamiętam, jak kiedyś, kiedy tylko zaczynałem jeździć samochodem, bałem się jechać do centrum, bo nie wiedziałem, jak zaparkować. Pojechałem pierwszy raz na stację benzynową, to moja żona do dziś pamięta, jak się to skończyło. Otarłem nowiusieńką Alfa Romeo, moją syreną 102. Bałem się. Nie wiedziałem, jak mam się za to wziąć. Naokoło Bielska jeździłem bocznymi drogami, bo bałem się światem, bałem się skrzyżowań, bałem się, bo taki tłok. By mi ktoś wtedy powiedział, że kiedyś pewnego dnia będę jeździł po Atlancie, jakbym całe życie w niej mieszkał, to bym powiedział, chyba zwariowałeś. Dzisiaj się nie boję dużych miast, bo się nauczyłem jeździć w nich. Ja nie mówię, że nigdy nie będę miał stłuczki. Wypadek się może zdarzyć każdemu kierowcy. Bracia, którzy jeżdżą samochodem, znają moją doktrynę na temat kierowania. Nie ma dobrych kierowców, tylko jest dobry Bóg. Ale dzisiaj się pewnych rzeczy nie boję, bo umiem sobie z nimi radzić. Problem ze sztormami jest taki, że to nie one są problemem. Często burza życiowa w naszym życiu, jej największym problemem jest to, że nie wiemy, co mamy zrobić. Jak sobie z nią poradzić? Ludzie nie uciekają przed każdym wiatrem, ale przychodzi czas, kiedy chcieliby chętnie uciec, a nie zawsze da się uciec. Wiecie, lepiej czujemy się w tym, na co mamy lekarstwo, na co mamy odpowiedź, na co mamy wyjście. Ale takie burze życia nie pytają nas o zdanie. Nie boimy się mrzawki, bo mamy poczucie bezpieczeństwa. Kiedy tam mrzawka, taki mrzy, taki deszczek, kapuśniaczek, to się nie boi nikt. Nikt nie fakuje, nie dmucha pontonu. Wyobraźcie sobie, co by powiedziała wam żona albo mąż, jakbyś dmuchał ponton, bo chmury się zbierają. Wy co ten, że mamy dom. Ale kiedy przychodzi huragan życia, nie wiemy, co z tym mamy zrobić. Czasem nadciąga dużo większa burza i wiemy, że ona jest silniejsza niż wszystko, co mamy. Pan Jezus ostrzegał nas, że na świecie będziemy mieć ucisk, problemy i smutki. Że na tym świecie nic nie jest trwałe. Że to, czego się dorabiamy, mogą ukraść złodzieje, zjerdza i mól. Prawda jest taka, posłuchajcie, powiem wam. Bez Boga ma człowiek duże problemy. Z Bogiem pośród problemów człowiek jest z Jezusem. Człowiek jest z Jezusem. Huragan uderzy tak, jak zapowiadają. Ale wiem, że pośród huraganu, w samym oku cyklonu jest miejsce ciszy. Miejsce, gdzie mogę spędzić czas z Jezusem. Moje dzisiejsze kazanie nie ma dać wam odpowiedzi, co robić w czasie burzy. Bo może za tydzień pójdę przez taką burzę, że sam nie będę wiedział, za co się trzymać. Moje dzisiejsze słowo ma was zachęcić, abyśmy nie zapominali o Panu Jezusie i abyśmy się zwracali do Niego. A jeśli znamy kogoś, kto idzie przez burzę, abyśmy robili wszystko, co możemy, by Mu pomóc. Mieli coś więcej do powiedzenia niż tylko, wiesz, no musisz się modlić. To w większości ludzie wiedzą, że się muszą modlić i ja osobiście rzadko im to przypominam, chyba że widzę, że naprawdę zapomnieli. Bardziej myślę, że potrzebujemy siebie i własnej takiej zachęty i pomocy i tego, żeby ludzie widzieli, że nas obchodzi, a wtedy, gdy my pójdziemy przez burzę, ktoś o nas się zatroszczy. I wtedy będziemy doświadczać takich nierealnych dla ludzi tego świata, miłości Bożej, pośrodku burzy. Wiecie, ja nie modlę się o życie bez żadnych problemów, bo to jest niemożliwe. Nie da się żyć bez problemów, ale... Bo to jest nierealne w ogóle. Człowiek to już jest taka istota, wiecie, pójść go na bezludną wyspę. To i tak se znajdzie, z kim by się pokłócić. Zaraz jakąś granicę wytyczy i będą się kłócić. Bo tak jest, to ma w sobie. Modlę się o Boży pokój i mądrość. O bycie mocno z Jezusem, kiedy uderzy sztorm. Pamiętam ciekawą historię, z historii Anglii dokładnie. Jeden z angielskich królów zapadł na taki strach i taką depresję, że nie mógł sobie z nią poradzić. i zamówił u najlepszych mistrzów malarskich, powiedział: namalujcie mi pokój. Potrzebuję duży obraz, który będzie przedstawiał pokój, abym uciszał się jakoś, bo mam taką depresję, takie lęki, że nie mogę sobie z tym poradzić. I wielcy mistrzowie przed nim rozkładali obrazy. Jeden namalował pejzaż i zachodzące słońce. Inny jakieś pola. Większość to były piękne widoczki. I pamiętam, że kiedy czytałem tą historię, zdziwiło mnie, bo jeden z młodych malarzy, awangarda, słuchajcie, przyrzeli mu wodospad, burze, chmury ciemne, błyskawice, woda wali o skały. Służba królewska, mówi: ty chyba żartujesz ze mnie, młody chłopcze. On mówi: nie, najjaśniejszy panie, nie żartuję. Popatrz dokładnie na moją burzę. Tam na klifie widzisz tego ptaka na gwieździe z małymi? Zobacz, jak spokojnie siedzi. Ta skała go osłania. Bóg Wszechmogący ciebie osłoni i w Nim znajdziesz pokój. Piękna historia. Zapisałem ją sobie, wiedziałem, że kiedyś wam ją opowiem. Bóg Wszechmogący cię osłoni. Nie czarujmy się widoczkami, że da się żyć bez problemów. Tak wygląda świat, jak on namalował. Tak jest, ale Bóg przygotował ci miejsce. Bóg chce ciebie bronić, ochraniać. Jeśli chcemy mieć taki pokój, to jest kilka spraw, o których powinniśmy wiedzieć. I zanim powoli będę spieszał się do końca, chcę o nich powiedzieć. Po pierwsze, co jest ważne, abyśmy w czasie burzy, aby nas nie zniszczyła depresja, w czasie przeżywania problemów. Ja sobie na przykład z tym trudniej radzę, moja żona łatwiej. To jest zaakceptować to, czego nie da się zmienić. Ja to, wiecie, jeszcze głową w ścianę bym spróbował. Zaakceptować to, czego nie da się zmienić. Kiedy patrzyłem na ludzi uciekających przed huraganem Rita, próbowałem sobie wyobrazić, co bym zrobił, jak bym się czuł. W telewizji pokazywali płaczących ludzi. Ludzie płaczą, mówią: musimy uciekać i tego. I tak dalej. Ale niektórzy z nich: no trzeba jechać i już. Jedni akceptowali, inni płakali, ale jeszcze jedna kategoria ludzi jest, którą odkryłem. Telewizja jej nie pokazywała. Kiedy zadzwoniłem do Sydneya, pytam się: co robisz? Przygotowuję obóz dla 300 uchodźców. Wczoraj uciekłem z domu wcześniej, żeby przygotować obóz dla 300 rodzin, przepraszam. I przyjął ponad 300 rodzin w chrześcijańskim zborowym obozie. Mają taki kościelny obóz swój. Tam mają domki kampingowe daleko na północy Teksasu. I tam przyjęli 300 rodzin uchodźców. I wiecie, pojechał tam, aby być ich pastorem, aby dzielić się słowem, głosił im słowo i modlił się o nich. Zrobił tyle, co mógł. Ktoś powie: mało duchowe. Ja chciałbym być taki mało duchowy. Trzecia kategoria ludzi. Zaakceptować. Jest jak jest. Panie, sytuacja na świecie jest taka, jaka jest. Co ja mogę dla ciebie zrobić? Po raz kolejny dzieci Boże mogły po środku burzy robić swoje, a Pan Jezus chodził po wodzie. Chwała niech będzie Jemu. Wiecie, druga rzecz ważna. Martwienie się czymś, czego nie da się zmienić, niczego nie zmienia. Wybaczcie za tę marmoladę z słów. Ale to jest prawda. Martwienie się czymś, czego nie da się zmienić, niczego nie zmieni. Niczego nie zmieni martwienie się czymś, czego nie da się zmienić. Oskarżanie się, że jeśli nic się nie dało zmienić, niczego też nie zmieni. Można się oskarżać, że mogłem zrobić to czy tamto. Trudno, nie zrobiłeś. Chcę ci powiedzieć, nawet jeśli popełniłeś takie błędy, Bóg cię kocha i proś o Jego mądrość, a jest wyjście z każdej sytuacji. Musimy zaakceptować to, czego nie da się zmienić. Pamiętacie postawę króla Dawida? Urodziło mu się dziecko, syn i chorowało. Pamiętacie to miejsce? I Dawid się modlił, zabiegał, walczył w modlitwie, pościł, robił wszystko, co się da. Ale i tak to dziecko umarło, bo tak Pan zdecydował. I bani mu się przyjść powiedzieć. Mówili: nie, jak my mu to powiemy, to on tego ten człowiek nie przeżyje. Tego nie zniesie, nie zaakceptuje. Ale pomimo swoich upadków ten człowiek pozostawał Bożym człowiekiem. I zauważył, że szeptają po kątach. I mówi: co, umarł. Wtedy poszedł, umył się i wrócił do roboty. Z powrotem do pracy króla wrócił. Powiedział: trudno, akceptuję. Taka jest sytuacja. Tak Pan zdecydował, niech tak będzie. Tak jest łatwiej. Czasami musimy umieć powiedzieć: reszta należy do Pana. Ja już zrobiłem wszystko, co mogłem. Chcę się uczyć, jak go rodzić, mówić, reszta należy do Pana. Wiem, że jeszcze dużo jest dla nas do zrobienia. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy go kochają. Biblia nie mówi, że Bóg obsługuje ku dobremu tych, którzy go miłują, ale współdziała. Ale przychodzi dzień, kiedy musisz powiedzieć, zrobiłem wszystko, co mogłem, albo wszystko, co widzę, że mogłem. Oto akceptacja. Dawid to wiedział. Dziecko było już z Panem, a on musiał dalej żyć i wiedział, że pewnego dnia tam spotka go znowu. I już będzie inaczej, nie będzie śmierci, smutku, ale dziś trzeba zaakceptować, jest jak jest. Apostoł Paweł daje nam niesamowitą lekcję. Wywieziony do Rzymu za Nerona czeka na egzekucję, na sąd. Nie wiadomo, jaka może być kara, jaki ból, jaka hańba będzie stała za tym, na co go skażą. Wtedy pisze list. Jeden z najbardziej pozytywnych, optymistycznych listów. To jest właśnie ten list. List do Filipian, który mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Pisze jeden z najbardziej optymistycznych listów. Takich budujących, takich... No chcę użyć tu słowa pozytywnych, po prostu użyję słowa. Z więzienia. W sytuacji bez wyjścia. Mogę żyć w dostatku i niedostatku, pisze w tym liście. Nauczyłem się być zadowolony w każdych okolicznościach, pisze Paweł z więzienia. Pełny akceptacji list z więzienia. Z miejsca, gdzie nie ma co oczekiwać niczego dobrego. Co za lekcja. Gdzie muszę zaakceptować życie i mieć świadomość, że w Bożej mocy mogę przejść i być gdziekolwiek dziś jestem. Kolejna ważna rzecz, którą chcę powiedzieć w czasie dzisiejszego wykładu. Bo wszyscy idziemy przez burze, troski, ból, choroby. I chcę te rzeczy powiedzieć, abyśmy jako zbór też mogli po nabożeństwie może czasem między sobą porozmawiać o tych rzeczach. Wielu odrzuca takie podejście i powodem niepokoju i zmartwień i depresji jest to ludzkie dumne dlaczego? I wielki znak zapytania. Dlaczego? Pamiętam mój wielki sztorm mojego życia. Kiedy moje wszystkie wartości się poprzestawiały, zadawałem pytanie, dlaczego? I już cytowany tu dzisiaj brat Sidney powiedział mi wtedy, mówi do mnie, synu, na większość trudnych sytuacji w twoim życiu nie znajdziesz odpowiedzi, dlaczego? I mówi, mam 64 lata i albo to zaakceptujesz, albo będziesz dalej zadawał pytanie, dlaczego, ale ja ci nie odpowiem, ani nikt ci nie odpowie. Kiedyś już się zestarzejesz, powiedział, będziesz wiedział. Że w większości wypadków nie wiemy dlaczego. Ale właśnie dlatego musimy kochać Boga bardziej. I akceptować. Bóg nie jest nam winny żadnych wyjaśnień dlaczego. Zgadzacie się? On jest Stwórcą, jest Panem, jest Królem. Przyjąłem Go, poprosiłem o łaskę. On mnie nazwał swoim dziecięcem. I nie jest mi winny żadnych wyjaśnień dlaczego. Wierzę w Boga i wierzę Bogu. Sprawiedliwy, dobry, uczciwy, prawy, wiem, że ma zawsze rację i nie jest mi winny żadnych wyjaśnień. I powiem wam jeszcze coś ciekawego. Wiecie co? Nawet jeśli Bóg wyjaśnia czasami dlaczego, to my nie chcemy tego zrozumieć i przyjąć. Taka też jest prawda. Bo czasem Bóg próbuje wyjaśniać dlaczego. Bo nasza perspektywa jest wąska. Są siły. Są siły w twoim życiu, w twoim domu. Są siły i moce, które cię otaczają, o których sobie nawet sprawy nie zdajemy. I Bóg może tylko powiedzieć, lepiej nie pytaj dlaczego, bo byś nawet tego przyjąć nie mógł. Nawet byś tego nie uniósł czasami, gdybyś wiedział dlaczego. Jego drogi i myśli są wyższe niż nasze. Kolejna myśl o tym naszym dlaczego, że nawet jeśli je otrzymujemy, to nie przynosi nam odpowiedź na pytanie dlaczego wcale pokoju. To nie przynosi rozwiązania, że będziesz wiedział, dlaczego coś ci się przydarzyło. Wiecie, powiem wam tak, to jest tak, jakbyś dziecko wziął, weź mi kupę dzieci, zgromadź przy stole i wytłumacz im, że szpinak jest zdrowy. Ciekawe, czy się rzucą na niego, żeby go zjeść. Może nawet zrozumią, że jest zdrowy, że masz rację, ale uwierz mi, dalej nie będą chciały go jeść. Tak jest. Gdy idziemy przez sztorm, nie musimy wiedzieć, dlaczego. Ale dużo lepszym poznaniem, kiedy idziemy przez tor życia, jest wiedzieć nie dlaczego, ale że Pan Jezus jest z nami. To jest dopiero poznanie, które zmienia wszystko. Że nigdy nas nie opuści i nie pozostawi. Że przyjdzie choćby po wodzie. Że powiemy, Panie, wiecie, to tak jak jemu powiedzieć, Panie, gdybyś tu był, to on by nie umarł. Kiedy przyszedł do Łazarza. Panie, gdybyś siadł z nami, do tej łodzi, zanim odbiła, ale nie wsiadłeś i teraz jesteśmy sami. A Jezus mówi, nie, całe to słowo aż krzyczy, przyjdę choćby po wodzie, bo obiecałem, że będę z wami. I będę z wami, nie ma siły, która by go zatrzymała. Klasycznym przykładem tego, że Bóg ma swój sposób działania w czasie naszych burz życiowych, jest Księga Joba. Czyli właściwie drugie kazanie by teraz mógł powiedzieć. W 48 godzin. 48 godzin i Job traci wszystko. Wszystko, co było cenne. Zostaje mu tylko nierozumna, delikatnie mówiąc, żona. Ktoś z was mówi, że rozumna? I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Co za rada. Złożecz Bogu i umrzyj. 9 werset 2 rozdziału Księgi Joba. A Job jej odpowiedział w 10 wersecie. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety, nierozumne. Także ja użyłem biblijnego. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Chociaż nie miał racji, jak wiecie, bo na koniec Księgi Joba dowiemy się, że to nie całkiem tak było. Co to za rada od żony? Rozpacza i otoczony zostaje wyjaśnieniami przyjaciół. Chory i cierpiący ma złych doradców. Wyjaśnienia ludzi nie przynoszą rozwiązania, a wyjaśnienie żony to jest najbardziej dołujące. Złożyć Bogu i umrzyj. Dopiero spotkanie z Najwyższym pokazuje, że Bóg jest ponad wszystkim. Chcę wam powiedzieć, Boża realność tej księdze jest powodem zmiany i zwycięstwa nad tragedią i nieszczęściem. To na końcu właśnie tej księgi, w jednym z ostatnich rozdziałów, w 42 rozdziale są te niesamowite słowa, które wszyscy chrześcijanie pragną doświadczyć całym swoim życiem. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało ciebie. Ludzie, aż mi włosy na głowie chyba stoją, nie wiem. Tylko ze słyszenia o tobie wiedziałem. Teraz ciebie widzę. Ja teraz widzę, jak ty działaś. Inaczej jest słyszeć, że Bóg pomaga, uzdrawia, ratuje. Inaczej doświadczyć tego na swoim własnym życiu. Nie pozwólcie nikomu. Słyszycie? Błagam was, nie pozwólcie nikomu. Nawet sobie samemu wmówić, że Bóg jest dla ciebie zły. Nie złożesz Bogu i nie umieraj. Widziałem już takich ludzi i otrzymywałem takie same rady, jak ta rada żony Joba. Złożyć i umieraj. Daj spokój z tym Jezusem. Daj sobie spokój z Kościołem. Patrz, jak ci się dzieje. Patrz, jak ci się żyje. Diabeł wtedy leje swoje kłamstwa w uszy. Nie, ty nie zostawiasz Boga. Ty po prostu przestań chodzić do społeczności, do zboru, przestań się modlić, czytać Biblię. Przestań w ogóle myśleć. Boga nie musisz zostawiać. Tylko czym wtedy jest nasze pielgrzymowanie, jeśli wyrzucimy z niego społeczność z Jezusem? Jak nie zostawieniem Boga. Jedynym powodem było to, co się stało, gdyby Job pytał dlaczego, to jedynym powodem było to, że Job był sprawiedliwy przed Bogiem. Ale Bóg mu nic nie wyjaśnił. Chcę wam powiedzieć coś jeszcze o księdze Joba. Job szedł przez tragedię, przez rozpacz i ból i przez 37 rozdziałów księgi Joba Bóg się nie odzywał i milczał. Co na to powiedzieć? 37 rozdziałów. Bóg się nie odzywał. Bóg milczał. Dlaczego? Nie podoba nam się Boże milczenie, ale chcę, abyśmy coś zrozumieli z dzisiejszego wykładu. Prosimy czasami Boga, żeby nas coś nauczył. Zgadzacie się? Bóg jest naszym nauczycielem? Pamiętacie klasówki w szkole? 45 minut nauczyciel milczał. Myśmy się męczyli. Niektórzy gotowi byli do czarnej magii sięgnąć, żeby znać rozwiązanie. Inni ściągali, ale nauczyciel przez 45 minut się nie odzywał. On mówił przed testem i będzie mówił po teście. Ale kiedy przychodził czas klasówki, nauczyciel milczał. Siedział i patrzył, tam się ludzie wili na krzesłach. Po głowie drapali, pocili, a inni pisali z uśmiechem, bo wiedzieli. Jeszcze inni kukali im przez ramię, ale nauczyciel siedział cicho i patrzył, jak jedni się męczą, inni myślą, jeszcze inni, tak jak mówię, choćby magii użyli, żeby tylko napisać. Nauczyciel mówił przed, przepraszam, i będzie mówił po teście, lecz w czasie testu musi nam wystarczyć to, co już powiedział. I to jest duchowa prawda. Kiedy idziesz przez życiowy test, musi ci wystarczyć już to, co Bóg powiedział, aby rozwiązać zadanie, aby przejść, nie chcę powiedzieć do następnej klasy, ale wyższe, lepsze poznanie Boga. Bóg nie położy na nas więcej, niż możemy unieść. To jest biblijna prawda. Bóg nie zada nam więcej, niż możemy napisać. To nie jest omylny nauczyciel. Wiecie, w tym świecie nauczyciel się może omylić. Pomylić się może i dać na klasówce coś, czego zapomniał wytłumaczyć i nauczyć. Ale Bóg tego nie czyni. Nie jesteśmy jeszcze w niebie. Jak tam dojdziemy, skończą się testy i sztormy i burze. Tam już nie będzie śmierci, ani smutku, ani łez, ani narzekania. Nie będzie sztormów, burz i telefonów, które zwalają nas z nóg i szokują. Ale akceptacja tego, że idziemy przez taki świat, jaki idziemy, pomoże nam mieć pokój. Narzekanie, gniew, rozczarowanie, złość to nie jest droga za Jezusem. Przynajmniej za każdym razem, kiedy ja narzekam, gniewam się i złoszczę w czasie moich problemów, to tylko potem tego żałuję. Chcę się uczyć i ufać Mu w każdej sytuacji i wyznawać pośrodku sztormu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Co za głębia. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Przypowieści, 3:5-6. Zaufaj Panu z całego swojego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Co to za głębia? Ufam. Czyli nie polegaj. To jest jak głębokie to jest. Ufam, czyli nie polegam na rozumie. Bóg tutaj nie mówi, aby nie myśleć. Bóg nie mówi tu, bądź głupkiem i nie myśl. Bóg mówi, nie myśl, że wszystko wiesz. Nie myśl, że wszystko wiesz. Myśl, ale nie myśl, że wszystko wiesz. Nie polegaj na swoim rozumie. Zaufaj Panu swojego serca. Także o ile przyjmiecie Bożych prawd do swojego serca, o tyle wam łatwiej będzie mu ufać całego serca. Bądźmy wierni Panu, bo gdy rozwiązuje nasze problemy, niech Bóg ma przyjemność w pomaganiu nam. W jaki sposób Bóg może mieć przyjemność w pomaganiu nam? Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich ścieżkach. Uwielbiaj Go i wywyższaj. I dziękuj Mu. Wiecie, nawet jako naśladowca Chrystusa otaczają mnie 3 strasznych wrogów. Powiem wam o nich. Jako naśladowca Chrystusa żyję i pierwszy wróg w upadłym świecie. Drugi wróg, mam wroga mojej duszy, którym jest szatan. I trzeci wróg, popełniam błędy. Zgadza się? To dotyczy wszystkich nas na tej sali. Wszyscy żyjemy w tym upadłym świecie. Wszyscy mamy wroga naszej duszy, którym jest szatan. I wszyscy popełniamy błędy. 3 wielkich wrogów. Jak taka trójka, to wystarczy, żeby do końca życia mieć kłopoty. Ale jest coś jeszcze. Czasem Bóg dopuszcza do czegoś w moim życiu, aby przez to okazała się Jego chwała. Zgodzicie się z takim stwierdzeniem, czy nie? Czy to jest herezja? Bóg dopuszcza czasami jakieś zło, nie chcę tego nawet zło, dopuszcza taką tragedię do naszego życia, aby okazała się Jego chwała czasami. I zapytali Go Jego uczniowie, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył? On? Czy Jego rodzice? Że się ślepy urodził. Kto z was uważa, że urodzenie ślepego dziecka to nie tragedia? Chyba nikt nie powie, no tam ślepy. To jest tragedia dla rodziców. Ale uczniowie zadają pytanie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Jest tak, bo zamierzam go użyć dla swojej chwały, parafrazując te słowa, mówi Bóg. Dzieła Boże, tu chodzi o chwałę Bożą. Znowu to samo pytanie. My szukamy tego naszego dlaczego, a Bóg we wszystkim okazuje się, że ma plan. Bogu się nie wymknęło nasze życie spod kontroli. On był ślepy od urodzenia. Co bym powiedział jako jego tata? Patrzysz w oczy swojego dziecka, pomyśl sobie, że jest ślepy. Ludzie, ani się myśli, człowiek się boi. A Jezus mówi, to się nie stało ani z powodu jego grzechu, ani z powodu tego, że zgrzeszył on, tylko stało się, aby się na nim objawiła Boża chwała. Nie wiem, ile lat ten miał człowiek, ale na pewno nie był dzieckiem, kiedy go Jezus urodził. Załóżmy, że miał 30 lat, może 40. A to oznacza, że przez 40 lat jego rodzice żyli w świadomości, że nawet nie wiadomo, dlaczego ich dotknęło takie nieszczęście. A po 40 latach Syn Boży mówi, bo ja chciałem chwałę swoją pokazać. Wolałbym nie być na miejscu tych rodziców. Nie chciałbym być, ale to Bóg jest królem i Bóg postanawia i wiemy, że nic nie możemy zmienić. Cokolwiek powiemy, jedni mogą powiedzieć chcę, inni mogą powiedzieć nie chcę. Nie zawsze dzieje się to, co mówimy, że chcemy i nie zawsze się dzieje to, co mówimy, że nie chcemy. I ostatni punkt mojego wykładu o sztormie i burzy w życiu jest taki. I później chciałbym się z nami wszystkimi modlić. Może idziesz właśnie przez jakąś taką burzę właśnie i widzisz, jak wszystkie prognozy zapowiadają, że nadciąga nad twoje życie, nad twój dom, nad to, co kochasz, wielki huragan. Mój ostatni punkt i zachęta brzmi, uwierzycie, jak to powiem? Poddaj się pod pełną miłości Bożą kontrolę. Możemy to zrobić? Poddaj się pod to, że Bóg cię kocha i że Bóg to będzie miał pod kontrolą. Prawdziwym powodem, przepraszam, niepokoju jest często w naszym życiu nawet nie sama burza, lecz nasza walka z Bogiem o nasze prawa, o to, co się nam należy i co jest nie fair. Uważamy, że wiemy lepiej. Każdego dnia, kiedy wstaję rano, podejmuję decyzję, kto poprowadzi moje życie. Czy ja będę je prowadził dzisiaj, czy Bóg je będzie prowadził? Im więcej decyzji podejmuję, tym żałośniej wyglądam. Nawet w własnych oczach. Im więcej pozwalam decydować o moim życiu Panu, tym więcej błogosławię. Powiem tą prawdę w ten sposób. Udając Boga, walczysz z prawdziwym Bogiem. Udając Boga w swoim życiu i sam Nim rządząc, walczysz z żywym Bogiem. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Taki ma zamysł duch. Zamysł ciała to śmierć, a śmierć niesie niepokój, łzy i płacz. Zamysł ducha to życie i pokój. Rzymian 8,6. Tego nie da się zmienić, nawet jeśli ktoś bardzo chce. Oto dwie opcje, moje i Boże działanie. Może idziesz dzisiaj przez sztorm, burzę, tornado życiowe i nie wiesz, co dobrego z tego może wyniknąć. Może widzisz, jak inni się cieszą, a ty właśnie masz taki problem i nie możesz sobie z nim poradzić. Dlaczego jego ukochani żyją, a moi już odeszli? Dlaczego jego dziecko jest zdrowe, a moje jest chore? Dlaczego jego tata jeszcze żyje, a mojego już nie ma? Dlaczego on ma mamę, a ja nie mam mamy? Czemu inni są zdrowi, a ja muszę chodzić do tej przychodni? Setki pytań. Wiecie, jaka jest charakterystyczna cecha rozbitka? Rozbitek buduje wszystko od nowa. Ale wie, że nie jest jeszcze w domu. Rozbitek, kiedy się już pozbiera ze swojej rozpaczy, kiedy mija sztorm i budzi się na bezludnej wyspie, buduje od nowa swój dom, buduje od nowa wszystko jak Robinson Crusoe, ale żyje już jedną prawdą, że pewnego dnia, ma przygotowane nawet ognisko na brzegu, pewnego dnia na horyzoncie pojawi się biały żagiel. Dzisiaj w czasie wieczerzy mówiliśmy, aż przyjdę. Pewnego dnia, jeśli dzisiaj widzisz, że sztormy przeszły przez twoje życie, buduj w oparciu o Jego miłość od nowa i wiedz, że pewnego dnia, jak biały żagiel, pojawi się Jezus i powie, koniec już. Teraz ja cię zabiorę do miejsca, gdzie nie ma już ani śmierci, ani smutku, ani bólu, ani narzekania. Do miejsca, gdzie chromych już nie ma cmentarzy, nie ma ślepych. Nie miejsca wymyślonego przez ludzki idealizm, przez ludzki wygodny humanizm, ale miejsca, które naprawdę przygotował Bóg tym, którzy w Niego wierzą, którzy Jemu wierzą i którzy Go miłują. Stali się Jego dziećmi, o nich zbawił. Jest setki pytań, na które nie mam odpowiedzi. Oto cała ludzka mądrość po prawie godzinnym wykładzie mogę dojść tylko do jednego wniosku. Nie mam odpowiedzi. Bóg ma odpowiedź i dlatego o Nim nie zapominajmy. Postańmy do modlitwy.